Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Pisał Zbigniew Herbert w wierszu, który dedykował stryjowi, kapitanowi Edwardowi Herbertowi, jednej z co najmniej 21 768 ofiar zbrodni katyńskiej, jeńców wojennych, o których świat miał zapomnieć. Dziś jednak, 80 lat później, pamięć o Polakach zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje jest wciąż żywa. Pamięta o nich świat, pamiętają rodacy, pamiętamy i my, i chcemy w kilku najbliższych migawkach kultury przypomnieć o nich także i wam, drodzy słuchacze.
Przy mikrofonie
Magdalena Kapuścińska
i Anna Trawka. I w tym właśnie duecie na antenie Radia Fara chcemy was zabrać na wyprawę w głąb polskiej historii, bo jak pisał ksiądz Jan Twardowski, nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.
Pierwszego września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, zaś nieco ponad dwa tygodnie później, 17 września, przez ZSRR. Druga wojna światowa na 5 lat pochłonęła cały świat. A jak wiadomo, tam gdzie trwa wojna, tam są też jeńcy wojenni. Zbrodni katyńskiej dokonano na wschodzie Europy. Spójrzmy zatem właśnie tam. Po sowieckiej agresji na Polskę, w niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Już 19 września 1939 roku Ławrienty Beria nakazał utworzenie sieci obozów jenieckich. Na początku października powstały dwa obozy oficerskie w Starobielsku i Kozielsku, a także obóz w Ostaszkowie, w którym znaleźli się funkcjonariusze policji, Korpusu Ochrony Pogranicza i więziennictwa.
W lutym 1940 roku w tych obozach więziono 8376 oficerów oraz 6192 policjantów i funkcjonariuszy polskich służb. Wśród nich znajdowało się wielu oficerów rezerwy, powołanych do wojska w chwili wybuchu wojny, którzy reprezentowali polską inteligencję. Byli to nauczyciele, lekarze, prawnicy, wykładowcy, inżynierowie, dziennikarze, literaci, politycy, urzędnicy. W obozach znaleźli się także kapelani. Katoliccy, prawosławni, protestanccy i wyznania mojżeszowego.
5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP podjęło decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Stało się tak na podstawie pisma Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientyja Berii do Stalina, który oceniał wspomnianych Polaków jako zatwardziałych, nierokujących poprawy wrogów władzy sowieckiej i wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania.
Przygotowania trwały blisko miesiąc. 3 kwietnia 1940 roku do Katynia wyruszyły pierwsze transporty polskich jeńców wojennych. Najpierw z Kozielska, a 2 dni później również ze Starobielska i Ostaszkowa. Przez 6 kolejnych tygodni polscy więźniowie ginęli, zabijani bez sądów, bez wyroków, na podstawie list śmierci. Funkcjonariusze NKWD mordowali ich strzałem w tył głowy. W Katyniu zamordowano 4421 osób z obozu w Kozielsku. W pomieszczeniach NKWD w Charkowie zginęło 3820 jeńców obozu w Starobielsku, których pogrzebano na przedmieściach miasta w Pietichatkach. W gmachu NKWD w Kalininie, dzisiejszym Twerze, rozstrzelanych zostało 6311 osób pochowanych w Miednojach. na mocy tej samej decyzji zginęło również ponad 7 tysięcy Polaków więzionych na terenach włączonych do Związku Sowieckiego, na Ukrainie i Białorusi. Większość z nich to aresztowani działacze organizacji konspiracyjnych, oficerowie niezmobilizowani we wrześniu 1939 roku, urzędnicy państwowi i samorządowi. Pochowani zostali najprawdopodobniej w Bykowni pod Kijowem i w Kuropatach pod Mińskiem.
Ocalało niewielu, zaledwie 395 osób, które z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa przewieziono do obozu przejściowego w Pawliszew-Borze, a następnie do Gryazowca. Również rodziny polskich jeńców nie były bezpieczne. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku, w czasie gdy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRS przeprowadzonej przez władze sowieckie. Według danych NKWD zesłano wówczas, głównie do Kazachstanu, około 61 tysięcy osób.
Kwiecień 1940 roku naznaczyła zbrodnia, która miała nigdy nie ujrzeć światła dziennego. A jednak przypomniała o sobie 3 lata później. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy podali informację o odkryciu w Katyniu masowych grobów. 2 dni później sowieckie biuro informacyjne ogłosiło, że polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich w lecie 1941 roku po wycofaniu się wojsk sowieckich z rejonu Smoleńska. Komunikat stwierdzał: niemieckie zbiry faszystowskie nie cofają się w tej swojej potwornej bredni przed najbardziej łajdackim i podłym kłamstwem, za pomocą którego usiłują ukryć niesłychane zbrodnie popełnione, jak to teraz widać jasno, przez nich samych.
Również 15 kwietnia polski rząd na uchodźstwie polecił swojemu przedstawicielowi w Szwajcarii, by zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o powołanie komisji do zbadania odkrytych grobów. 17 kwietnia 1943 roku strona polska złożyła w tej sprawie oficjalną notę w Genewie, dowiadując się jednocześnie, iż wcześniej również Niemcy zwrócili się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wszczęcie dochodzenia.
19 kwietnia 1943 roku sowiecki dziennik Prawda opublikował artykuł zatytułowany „Polscy pomocnicy Hitlera”. Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. 21 kwietnia 1943 roku Stalin wysłał tajne i jednobrzmiące depesze do prezydenta Roosevelta i premiera Churchilla, w których zarzucał rządowi generała Sikorskiego prowadzenie w zmowie z Hitlerem wrogiej kampanii przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Niestety, w sprawie katyńskiej Polacy nie uzyskali wsparcia ze strony przywódców mocarstw zachodnich, którzy w imię sojuszu ze Stalinem okazywali mu pomoc w ukrywaniu prawdy o zbrodni.
Wobec zablokowania przez Sowietów przeprowadzenia śledztwa w sprawie katyńskiej przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż Niemcy zorganizowali własne dochodzenie. 28 kwietnia 1943 roku na miejsce zbrodni na zaproszenie władz niemieckich przyjechała grupa międzynarodowych ekspertów medycyny sądowej i kryminologii. Eksperci jednomyślnie podpisali sprawozdanie, w którym stwierdzali, iż egzekucje na polskich jeńcach wykonano w marcu i kwietniu 1940 roku.
Po zajęciu Smoleńska pod koniec września 1943 roku przez Armię Czerwoną, władze sowieckie powołały specjalną komisję do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Katynia. 24 stycznia 1944 roku, po ekshumacji 925 odpowiednio spreparowanych ciał polskich oficerów, komisja ogłosiła, że zbrodni na Polakach dokonali Niemcy pomiędzy wrześniem a grudniem 1941 roku.
Dopiero kilka lat po wojnie, w 1951 roku, Amerykanie zdecydowali się powołać komisję śledczą, przed którą stanęło ponad 100 osób, między innymi polityków, pracowników wywiadu i ekspertów, którzy brali udział w pracach ekshumacyjnych w Katyniu w 1943 roku. Przed komisją zeznawali także Polacy, premier Stanisław Mikołajczyk, świadek Katynia Józef Czapski, który na rozkaz generała Władysława Andersa zajmował się poszukiwaniem zaginionych polskich oficerów, oraz Tadeusz Romer, były polski ambasador w ZSRS. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRS przyznały, że zbrodnie popełniło NKWD, a dwa lata później prezydent Borys Jelcyn ujawnił pierwsze związane z nią dokumenty.
W 2000 roku, w 60. rocznicę mordu katyńskiego, w Charkowie, Katyniu i Miednoje zostały otwarte polskie cmentarze. Śledztwo w sprawie zbrodni prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Historycy IPN uważają zbrodnię katyńską za ludobójstwo ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami narodowymi oraz jej masowość. We wrześniu 2004 roku zakończyło się 14-letnie śledztwo rosyjskiej prokuratury wojskowej. Rosjanie uznali, że mord nie był ludobójstwem i nikogo nie postawili przed sądem.
Zbigniew Herbert, Guziki. Pamięci kapitana Edwarda Herberta. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię, jedyny pomnik na ich grobie. Słaby świadczyć, Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi? Przyleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas. I cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów. Tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów.
Zbrodnia katyńska pochłonęła wiele ofiar, zostawiając olbrzymią ranę w sercu Polski. My chciałybyśmy Państwu przybliżyć sylwetki kilku spośród jej ofiar. Pozwólcie, że opowiemy Wam o tych, którzy pochodzili z naszej, podkarpackiej ziemi.
Józef Stefan Baran, syn Antoniego, urodzony 12 lutego 1906 roku w Soninie. Major, dowódca dywizjonu, miejsce śmierci Charków.
Pochodził z wielodzietnej rodziny. Rodzice Józefa, Antoni i Katarzyna Zborczów, mieli kilkoro dzieci. Trzy córki, Marię Borcz, Stefanie Zając i Franciszkę Bester oraz synów, Władysława, Stanisława, Ignacego i Kazimierza. Od najmłodszych lat interesował się lotnictwem.
Szkołę podstawową ukończył w Soninie, a naukę kontynuował w liceum imienia Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. W 1926 roku zdał maturę i jako poborowy zgłosił się do odbycia służby wojskowej w lotnictwie. Został skierowany do pułku lotniczego w Toruniu. Rozpoczął szkolenie, które kontynuował później w Dęblinie.
Awansował do stopnia kapitana. Pracował w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Lotników w Ustianowej, ucząc podstaw pilotażu oraz szybownictwa. W 1932 roku rozpoczęła działalność Szkoła Szybowcowa o statusie Ogólnopolskiego Centrum Szybowcowego. W 1939 roku w wypadku uszkodził sobie kręgosłup. Na czas rekonwalescencji w lecie 1939 roku przyjechał do rodzinnej Soniny, do żony i córki.
Po wybuchu wojny, pomimo trwającej choroby, zdecydował się wrócić do jednostki w Dęblinie, by dołączyć do ewakuującej się na wschód Polski szkoły lotniczej. Został aresztowany podczas drogi do Lwowa lub do Lidy i przewieziony do obozu w Starobielsku. Został zamordowany i pochowany w zbiorowej mogile w Charkowie.
Józef Baran mieszkał z żoną Zofią Gruzeł, nauczycielką, i córką Krystyną w Toruniu, potem w Krośnie, kiedy pracował w Ustjanowej. Gdy ślad po nim zaginął, żona wróciła z córką do rodzinnego domu w Soninie. Po wojnie Zofia zamieszkała w Łańcucie, gdzie zmarła w 1961 roku, a córka Krystyna zginęła wraz z mężem w wypadku samochodowym, osierocając córkę. Wnuczka kapitana Barana mieszka w Australii, czasami odwiedza Polskę.
Kapitana Józefa Barana upamiętnia dąb pamięci posadzony przez zespół szkół imienia świętej Jadwigi Królowej w Głuchowie na placu przy kościele w Głuchowie 13 kwietnia 2010 roku.
Kazimierz Wierzyński, nekrolog. Dla tych, którzy musieli kopać własny grób, którym ręce wiązano z tyłu i kazano klękać przed jamą, których wieźli barkami i zatapiali na środku Morza Białego, po których nic nie zostało, nawet nazwisko, żadna wieść. Dla nich nie pisze się nekrologów, dla nich jest tylko pamięć wdów, albo żebracze modlitwy matek, albo zdziwione spojrzenia dzieci. I z dnia na dzień rosnąca powoli błona, nie dość śmiertelnej rany, z nocy na noc rosnąca powoli cisza przedawnionego nieszczęścia, która zagłusza krzyki, wołania niepocieszonych, nawet jęk. Zbrodnio niezmierna, ziemiowierna, wieczne odpoczywania, rekwiem eterna.
Drugim bohaterem, o którym chciałybyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć, jest Józef Baran Bilewski, syn Tomasza, urodzony 4 marca 1899 roku w Wrocławówce. Kapitan artylerii, lekkoatleta, mistrz Polski w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, olimpijczyk.
Pochodził z rodziny kolejarskiej. Miał 6 rodzeństwa. Aż 4 synów Tomasza Barana i Zofii Gubernat uczestniczyła w walkach o niepodległość Polski, wybierając potem karierę wojskową. Józef, po służbie w armii austriackiej, w której ukończył szkołę oficerów rezerwy w Ołomuńcu, wstąpił do Wojska Polskiego.
Przeszedł szlak bojowy z 1. Pułkiem Piechoty Rzeszowskiej, walcząc m.in. o Lwów. Po zakończeniu działań wojennych w 1920 roku został przeniesiony do 6. Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie, a po rocznym kursie podchorążych w Toruniu pozostał jako instruktor artylerii w miejscowym obozie szkół wojskowych. Po zdaniu matury w 1922 roku został przeniesiony do 5. Lwowskiego Pułku Artylerii Polowej, gdzie skończył kolejny kurs metodyczno-praktyczny i zapowiadał się na wzorowego artylerzystę. Jako niezwykle uzdolniony sportowo oficer w 1925 roku został skierowany na roczny kurs w Poznaniu, po którym objął stanowisko kierownika ośrodka wychowania fizycznego przy dowództwie 4 Okręgu Korpusu Lwów. W 1928 roku powraca do Poznania, gdzie zostaje instruktorem lekkoatletyki, boksu i gier sportowych. Rok później przeniósł się z uczelnią do Warszawy, gdzie zdał egzamin eksternistyczny w 1932 roku. Odbył też kurs gimnastyczny w duńskiej miejscowości Ollerup, stając się z czasem czołowym organizatorem lekkiej atletyki, wykładowcą, instruktorem i dowódcą kompanii na licznych kursach wojskowych.
Jako wybitny lekkoatleta, specjalista w rzucie dyskiem i młotem oraz pchnięciu kulą, startował w barwach Pogoni Lwów, akademickich zespołów sportowych w Poznaniu i Warszawie oraz Legii Warszawa. 9-krotnie reprezentował Polskę w meczach międzypaństwowych w latach 1922-1929. 13-krotnie pobił rekord Polski w rzucie kulą oraz dyskiem. Był 19-krotnym medalistą Mistrzostw Polski, między innymi mistrzem kraju w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem.
Był także działaczem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, sędzią, trenerem i współautorem podręczników sportowych. Publikował też artykuły w Przeglądzie Sportowym.
W 1931 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W Warszawie pracował do chwili mobilizacji w 1939 roku jako instruktor na stanowisku oficera sztabowego. 24 sierpnia wyjechał do 27 Pułku Artylerii Lekkiej w Włodzimierzu Wołyńskim. Tam lub w okolicach miasta dostaje się do niewoli sowieckiej i przez Szepietówkę do obozu w Kozielsku. Do Lasu Katyńskiego został wywieziony na podstawie listy transportowej NKWD nr 029/1 z kwietnia 1940 roku. Tam został zamordowany i pochowany w masowej mogile. Zidentyfikowany pod numerem 1856. Przy zwłokach Józefa Bilewskiego zostały odnalezione karty szczepień, wizytówki, fotografie.
Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 5 października 2007 roku awansował go pośmiertnie do stopnia majora. Awans ogłoszony został 9 listopada 2007 roku w Warszawie w trakcie uroczystości Katyń pamiętamy, uczcijmy pamięć bohaterów. 24 kwietnia 2008 roku przy Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, na którym mecze rozgrywa Legia Warszawa, został zasadzony upamiętniający go Dąb Pamięci. Józefowi Bilewskiemu poświęcono jeden z odcinków filmowego cyklu dokumentalnego Epitafia Katyńskie z 2010 roku.